Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Agnieszki Stelmaszyk zatytułowanej Porwanie Prozerpiny. Mazurscy w podróży. Tom drugi. Czyta Wojtek Chorąży. Blogerzy o mazurskich. Takiej pozycji dla dzieci brakowało na polskim rynku wydawniczym. Niesamowicie wciągająca historia, połączona z interesującymi ciekawostkami na temat różnych krajów. Jesteśmy równie zachwyceni, co dzieciaki. Wiola Wołoszyn, matkawariatka.pl. Rodzinne wyprawy to poważna sprawa. Tu nie ma miejsca na słabe nerwy. Trzeba działać, wykazać się hartem ducha i zimną krwią. Rodzina mazurskich nie traci czasu. Czy tym razem w drodze uda im się nie wpaść w kłopoty? Czy raczej, jak podczas poprzednich wakacji, będą niczym bohaterowie filmu przygodowego? I czy zostaną wciągnięci w kolejną kryminalną intrygę? Nie dajcie się zwieść. To nie jest zwykła książka o rodzinnych podróżach. Jest w niej mnóstwo tajemnic, zwrotów akcji i emocji. I oczywiście doskonałego humoru. Tekstualna.pl. Jak podróżować, to z mazurskimi. Dzięki nim poznasz świat bez wychodzenia z domu. Po lekturze pozostaje tylko się spakować i wyruszyć w podróż. Niestatystyczny.pl. Mazurscy łączą to, co najlepsze w prozie Agnieszki Stelmaszyk. Porywającą narrację, zaskakujące zwroty akcji i zmieniającą się scenerię z ciepłymi, zabawnymi opisami rodzinnych perypetii. Autorka po raz kolejny udowadnia, że czytanie może być porywającą przygodą. Chwilami emocje czytelnika są równe emocjom przeżywanym przez bohaterów. Agnieszka Karp-Szymańska, czasdzieci.pl. Muszę wszystkich ostrzec. Czytanie tej książki grozi natychmiastową ochotą na wyruszenie na wyprawę śladami mazurskich. Wciąga równie mocno jak pierwsza część przygód zakręconej rodzinki. Sylwia Błaszczak, mamawdomu.pl. Polecaliśmy pierwszą część przygód rodziny mazurskich. Z niecierpliwością oczekiwaliśmy więc kolejnej. Ale to, że nam, blogerom, książka się spodobała, jest mniej istotne. Znacznie ważniejsze jest to, że spodobała się naszym dzieciom, bo to przecież do nich jest kierowana. Wybierzcie się w podróż z mazurskimi i poznajcie takie miejsca jak Berlin, Bretania, Normandia i wiele innych. Obiecujemy wam, że z tą zwariowaną rodzinką nigdy nie będziecie się nudzić. Mądrzy-rodzice.pl. Należymy do osób, które czytają dzieciom na dobranoc. Rodzina mazurskich towarzyszyła nam więc nie raz, nie dwa. W tej książce jest wszystko. Przygody, zagadka, genialne ilustracje, a przede wszystkim dobry humor. Obowiązkowa pozycja dla dużych i małych. Mama w męskim świecie. Na kartach pierwszej części mazurskich zwiedziliśmy z zakręconą rodzinką spory kawałek świata. Druga część przeniosła nas do nowych, nieznanych nam miejsc, do których w przyszłości z chęcią się wybierzemy. Porwanie Prozerpiny to prawdziwa gratka dla dzieci i rodziców kochających podróże i kryminalne intrygi. Mama i Maja. Cześć. Jestem Jędrek Mazurski. Spotykamy się po raz drugi, bo tak spodobało mi się podróżowanie po Europie, że chciałbym was zaprosić na kolejną wyprawę. W tym tomie poznacie Normandię, Bretanię, zamki nad Loarą i wiele innych niezwykłych miejsc. Razem z moją rodziną dotarliśmy aż na koniec świata. Jak zwykle nie obyło się bez zabawnych perypetii, pewnych komplikacji, szalonych przygód, zagadek i... O szczegółach opowiem wam za chwilę. Z podróży przywiozłem mnóstwo ciekawostek, pamiątek, rysunków i zdjęć. Niektóre z nich możecie obejrzeć w rodzinnym albumie, którego fragmenty dołączam do tej opowieści. Tak jak poprzednio, narysowałem trasę naszej podróży, żebyście mogli śledzić ją na mapie. A jeśli spodobają wam się miejsca, które odwiedziliśmy, pakujcie walizki i wyruszajcie na wyprawę. Przygotujcie się na mnóstwo przygód. Weźcie zapas jedzenia i picia i nie zapomnijcie zabrać parasola. A dlaczego? Zaraz się dowiecie. Rozdział pierwszy. W którym rusza podróżnicza machina. Pakujemy walizki i jedziemy na koniec świata. Jemy currywurst pod lipami, a spod krzaczków wybiegają króliki. Nigdy nie przypuszczałem, że stanę się obieży światem. Po pamiętnych wakacjach w Hiszpanii nic już nie było takie samo. Z każdym dniem coraz bardziej pragnąłem nowej wyprawy. Okazało się, że nie tylko ja. W Sylwestra wpadła do nas Bunia i zapytała, dokąd wybierzemy się latem. Mama się zamyśliła, a po dłuższej chwili odparła. Właściwie nigdy nie widziałam oceanu. Może pojedziemy go zobaczyć? Co wy na to? Gdy to usłyszałem, włosy zjeżyły mi się na głowie. To przecież strasznie daleko, jęknąłem, nie bardzo wiedząc, który ocean mama ma na myśli. Nie aż tak daleko, odparła mama uspokajającym tonem. Zdjęła z półki duży atlas i zaczęła wodzić palcem po mapie Europy. Proponuję wyprawę do Brytanii. Pojedziemy nad Ocean Atlantycki, oznajmiła, a tata i Bunia entuzjastycznie przyjęli ten pomysł. Trochę przerażała mnie odległość dzieląca nas od oceanu, ale w końcu, mimo licznych wątpliwości, uznałem, że to fajny plan. Byłem bardzo ciekawy, czy ocean różni się czymś od morza, czy ma inny kolor, czy fale są na nim większe. Mnóstwo pytań cisnęło mi się na usta. Z niecierpliwością czekałem więc na rozpoczęcie wakacji. Jeszcze przed końcem roku szkolnego podróżnicza machina ruszyła i rozpoczęły się przygotowania do wyprawy pełnej przygód i z nieoczekiwanym zakończeniem. Zacznijmy jednak od początku, czyli od dnia, w którym rozpoczęły się wakacje. W czerwcowy poranek panował kompletny rozgardiarz. Wszędzie piętrzyły się ubrania, zapasy jedzenia i walizki. Istny Armagedon. Do tego ze swoimi bagażami przyjechała Bunia, a zaraz po niej moja kuzynka Marcela. Wyruszaliśmy więc w tym samym składzie, co w ubiegłym roku. Wcześniej rano w dzień wyjazdu upchnęliśmy z tatą wszystkie walizki do auta i wyruszyliśmy w drogę. Trasa wiodła cały czas na zachód, aż na sam kraniec Europy. Po drodze mieliśmy zwiedzać różne interesujące miejsca. Pierwszym przystankiem na trasie naszej podróży była stolica Niemiec. W Berlinie zatrzymaliśmy się na parę dni. Pogoda dopisywała, więc zaraz po zameldowaniu się w hotelu wyruszyliśmy na pierwszy spacer. Berlin to ogromne miasto. Od razu zauważyłem, że są w nim szerokie ulice, aleje i wygodne chodniki. I wszędzie jest mnóstwo zieleni. Co od razu spodobało się Buni. Szkoda, że nie mógł tego zobaczyć Rosiczek. Biedak musiał zostać w domu pod opieką cioci Izy, czyli mamy Marceli. Czuję, że spędzimy tu miłe chwile, stwierdziła Bunia, rozglądając się wokół, gdy szliśmy po Unter den Linden, reprezentacyjnej alei wysadzanej lipami. Lipy to po niemiecku Linden i stąd wzięła się nazwa tej ulicy. Po obu stronach alei znajdują się ekskluzywne restauracje, kawiarnie i sklepy. Wzdłuż ulicy wznoszą się również okazałe zabytkowe budynki. Na dłużej zatrzymaliśmy się na dziedzińcu Uniwersytetu Humboldta. Każdy, kto choć trochę interesuje się przyrodą, powinien znać Aleksandra von Humboldta. Zjeździł on kawał świata, prowadząc badania z meteorologii, oceanografii i nauk rolniczych. Jego obserwacje i płynące z nich wnioski często wyprzedzały swoją epokę. Z inicjatywy jego brata, Wilhelma, w 1810 roku utworzono w Berlinie uniwersytet, przed którym właśnie staliśmy. Po chwili odpoczynku ruszyliśmy dalej. Środkiem Unter den Linden biegnie deptak. Są na nim ławki i budki z jedzeniem. Byliśmy już blisko bramy brandenburskiej, mniej więcej na wysokości słynnego hotelu Adlon, gdy Bunia poczuła zapach pieczonych kiełbasek. Przyznam, że mi również zaburczało w brzuchu i nie mogłem się skupić na tym, co mama opowiada nam o mijanych budynkach. O, Mam ochotę na currywurst. Bunia przystanęła i zaczęła pożerać wzrokiem kiełbaski. Pachną przepysznie. Ekscytowała się niemieckim fast foodem. Mnie ten zapach jakoś nieszczególnie się podobał. Zjadłbym coś innego, bo nie za bardzo lubię kiełbaski. Zresztą, jak może pamiętacie, jestem niejadkiem. Chociaż ostatnio jakby poprawił mi się apetyt. Zdziwiłem się jednak, że Bunia namawia nas do zjedzenia czegoś z ulicznej budki. Czy to nie jest przypadkiem niezdrowe? Zapytałem podejrzliwie. O, to niemiecki specjał. Koniecznie musimy spróbować, twierdziła Bunia. Wszyscy zamówiliśmy więc kiełbaski, kupiliśmy napoje i usiedliśmy przy wolnym stoliku. Mieliśmy doskonały widok na bramę brandenburską i fasadę hotelu Adlon. Wokół nas rozbrzmiewały różne języki, przechodzili ludzie z różnych krajów i kultur. Spodobała mi się ta atmosfera i poczułem znajomy dreszczyk emocji. To cudowne uczucie, że rozpoczęły się wakacje. Tak, byłem gotowy na nowe przygody i chciałem poznawać więcej i więcej. Gdy już się najedliśmy, oddaliśmy plastikowe kubki po napojach i odzyskaliśmy za nie kaucję. To bardzo rozsądne rozwiązanie, pochwaliła mama. Przynajmniej ludzie nie wyrzucają kubków na ulicę, stwierdziła. Wolnym krokiem ruszyliśmy pod bramę brandenburską. Tam zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia. A potem poszliśmy jeszcze dalej, Strasse des 17. Juni, aż do kolumny zwycięstwa, na której szczycie znajduje się złocona figura Wiktorii, nazywana przez Berlińczyków Złotą Elzą. Figura Złotej Elzy jest ogromna i już z daleka lśni w promieniach słońca. Zanim ruszyliśmy w drogę powrotną, zatrzymaliśmy się, żeby trochę odpocząć na ławce w Tiergarten. To taki rozległy miejski park, w którym co chwilę spod krzaczków wyskakiwały króliki. Do hotelu wróciliśmy późnym wieczorem. Nazajutrz mieliśmy w planach mnóstwo miejsc do zwiedzania, więc postanowiłem się porządnie wyspać. Z rodzinnego albumu Berlin. Jest stolicą Republiki Federalnej Niemiec, leży we wschodniej części kraju nad rzeką Havelą oraz wpadającą do niej w dzielnicy Spandau Szprewą. Pierwsze historyczne wzmianki o mieście pochodzą z 1237 roku. Współczesny Berlin powstał z połączenia wielu niewielkich miast i wsi, które kiedyś znajdowały się w pobliżu jego historycznego centrum. Do dziś niektóre z 23 dzielnic Berlina zachowały charakter samodzielnych miasteczek. Stolica Niemiec to jedna z najważniejszych metropolii w Europie. Miasto jest również ważnym ośrodkiem naukowym, kulturalnym i artystycznym. Po II wojnie światowej Berlin został podzielony na dwie części, wschodnią i zachodnią. Pomiędzy nimi zbudowano wysoki mur, który utrudniał mieszkańcom kontaktowanie się ze sobą. Wschodni Berlin pełnił funkcję stolicy Niemieckiej Republiki Demokratycznej, a zachodni miał status wolnego miasta i był enklawą na terenie NRD. W 1989 roku obie części miasta znowu zostały połączone, a symbolem tego zjednoczenia stało się zburzenie muru berlińskiego. Unter den Linden to reprezentacyjna aleja i jedno z najatrakcyjniejszych miejsc w Berlinie. Zaczyna się na Schlossplatz i prowadzi do Pariser Platz, zamkniętego bramą brandenburską. Znajdują się tu barokowe i klasycystyczne budowle zaprojektowane przez wybitnych architektów. W XVII wieku aleje obsadzono lipami, potem je wycięto, ale po II wojnie światowej ponownie posadzono cztery rzędy tych drzew. Uniwersytet Humboldta został założony w 1810 roku z inicjatywy Wilhelma von Humboldta. Przed główną bramą prowadzącą na dziedziniec znajdują się dwie marmurowe rzeźby przedstawiające obu braci, Wilhelma i Aleksandra. Wilhelm i Aleksander należą do najwybitniejszych Berlińczyków, Wilhelm był prawnikiem i politykiem, prowadził studia z zakresu filologii i językoznawstwa, a jego brat – badania z meteorologii, oceanografii i nauk rolniczych. Na uniwersytecie wykładało wielu wybitnych uczonych, m.in. Albert Einstein. Brama Brandenburska to symbol Berlina. Była świadkiem wielu historycznych wydarzeń. Jest dziełem architekta i budowniczego Karla Gotharda Langhansa. Ta klasycystyczna budowla jest wzorowana na ateńskich propylejach. Na zdobiących ją płaskorzeźbach przedstawiono sceny z mitologii greckiej, a całość zwieńczono powożoną przez uskrzydloną Wiktorię kwadrygą, czyli rydwanem, zaprojektowanym przez Johanna Gottfrieda Schadowa. W 1806 roku, w czasie francuskiej okupacji na rozkaz Napoleona, zdemontowano rzeźbę i przewieziono ją do Paryża. W 1814 roku triumfalnie wróciła na swoje miejsce i odtąd stała się symbolem zwycięstwa. Kolumna zwycięstwa ma na szczycie złoconą figurę Wiktorii, nazywaną przez Berlińczyków Złotą Elzą. Tiergarten to największy berliński park, położony w centrum miasta. Jest on ulubionym miejscem spotkań Berlińczyków. Rozdział drugi, w którym poczujecie się trochę jak w Parku Jurajskim. Straszą mnie mumie i prześladuje klątwa faraona. Potem odbędziemy podróż na dno morza, a na koniec odwiedzimy lwy i tygrysy. Kolejny dzień zaczęliśmy od wizyty w Muzeum Historii Naturalnej. To jedno z największych muzeów tego typu na świecie. Gdy tylko weszliśmy do środka i znaleźliśmy się na przeszklonym dziedzińcu, szczęka mi opadła z wrażenia i z zachwytu wydukałem tylko: wow! Przed nami stał gigantyczny szkielet brachiozaura. Niesamowity, powiedziała Marcela. Wyobrażasz sobie, co by było, gdyby ożył? Przez chwilę poczułem się jak w Parku Jurajskim i próbowałem sobie wyobrazić, jakby to było, gdyby dinozaury znowu żyły na świecie. Podszedłem bliżej do szkieletu i nie mogłem uwierzyć, że niektóre z tych gadów naprawdę były tak ogromne. Brr. Ten raczej nie był niejadkiem, zachichotała Marcela i zerknęła na mnie takim wzrokiem, jakby czytała w moich myślach. Oczywiście to był przytyk do moich nawyków żywieniowych, ale postanowiłem go puścić mimo uszu. Nie chciałem, żeby naszą kłótnię usłyszała bunia, bo jeszcze próbowałaby mnie karmić jakimiś stekami z brachiozaura, bylebym tylko zaokrąglił się na buzi. Wzruszyłem ramionami i poszedłem obejrzeć szkielety innych dinozaurów oraz kolekcję ich jaj. Bardzo podobała mi się także ekspozycja muszli i motyli z różnych stron świata. Dawni badacze przyrody mieli mnóstwo niesamowitych przygód, jeszcze barwniejszych niż Indiana Jones, napomknęła mama, gdy przechodziliśmy obok kolejnej gabloty. Musieli wykazać się ogromną pomysłowością, by przywieźć do Europy zebrane w odległych zakątkach globu okazy roślin czy skamieniałości. My przywieźliśmy z Hiszpanii kaktusy babci, wtrąciła Marcela. I mojego rosiczka z Włoch, dodałem. Mieliśmy samochód, a i tak było z tym dużo zachodu. Mama zaśmiała się, wspominając nasze zeszłoroczne przygody. Miała rację. Nie jest łatwo przewieźć tak delikatną roślinę jak mój rosiczek. Kaktusy babci były o wiele wytrzymalsze, ale jak zapewne pamiętacie, w ogrodzie botanicznym, gdzie można było kupić sadzonki, bunia wybrała wyjątkowo dorodne okazy, więc nie było łatwo się z nimi zmieścić w aucie. Nie wiem, jak radzili sobie przyrodnicy, gdy nie było samochodów i samolotów. Rozwój techniki bardzo wpłynął na nasze życie. Nie wyobrażam już sobie dnia bez komputera czy telefonu komórkowego. Dlatego rodzice postanowili, że musimy koniecznie zobaczyć jeszcze Muzeum Techniki. Jupi! Ucieszyłem się, bo to coś, co również bardzo mnie interesuje. Marcela trochę kręciła nosem. Ale mama zapewniła, że w planie wycieczki uwzględniła zainteresowania wszystkich członków rodziny. Nad wejściem do Muzeum Techniki znajduje się najprawdziwszy bombowiec. To słynny Rosinenbomber, rodzynkowy bombowiec, który zrzucał dzieciom rodzynki i słodycze, gdy Berlin był podzielony murem na część wschodnią i zachodnią. W muzeum widziałem mnóstwo interesujących eksponatów. Powozy, motocykle i samochody z różnych epok, parowozy i samoloty. Do niektórych pojazdów można było wejść i wszystko dokładnie obejrzeć. Zwiedzanie zajęło nam sporo czasu, ale było wspaniale i z żalem opuszczałem to miejsce. Musimy tutaj jeszcze kiedyś wrócić, zwróciłem się do taty. Jeśli ci się tak podobało, to może wrócimy tu kiedyś na weekend, zaproponował. Super! Ucieszyłem się z tego pomysłu. Berlin spodobał mi się z jeszcze jednego powodu. Ma dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną i wszędzie można łatwo dojechać metrem. Dzięki temu mogliśmy naprawdę dużo zobaczyć bez stania w korkach. Byliśmy między innymi na Alexanderplatz z wysokimi przeszklonymi budynkami i koło wieży telewizyjnej. Na krótki odpoczynek zatrzymaliśmy się obok niemieckiego parlamentu, czyli Reichstagu. Można tam przysiąść na dużym trawniku i trochę odsapnąć. Niesamowitym przeżyciem była również wizyta w oceanarium, w którym jest szklana winda umieszczona wewnątrz gigantycznego akwarium. Wolno sunie w górę, a kolorowe ryby pływają dookoła niej. To prawie jak podwodna podróż na dno oceanu. Rafa koralowa mieniła się wszystkimi barwami tęczy, a przeróżne ryby przypatrywały się nam ciekawie. To była wspaniała przygoda. W Berlinie jest mnóstwo atrakcji i nie sposób się w nim nudzić. Trzeci dzień naszych wakacji rozpoczęliśmy od wizyty na Wyspie Muzeów. To takie miejsce nad Szprewą, w którym znajdują się znane na całym świecie muzea. Zobaczyłem tam egipskie skarby, mumie, sarkofagi i słynne popiersie Nefertiti. Ktoś odgryzł jej ucho, stwierdziłem zdumiony, stojąc przed rzeźbą królowej, wykonaną przed setkami lat. Nie mów tak o Nefertiti, bo rzuci na ciebie klątwę, ostrzegła mnie Marcela. Akurat, prychnąłem. Nie wierzysz? Kuzynka obdarzyła mnie mrocznym spojrzeniem. Podobno odkrywców grobu Tutanchamona dosięgła klątwa i szybko zmarli. Na twoim miejscu nie żartowałabym z królowej starożytnego Egiptu. Popatrzyła na mnie z dezaprobatą. Wiedziałem, że Marcela mnie podpuszcza, bo wie, że mam bujną wyobraźnię i jestem wrażliwy na takie opowieści. Poczułem się jednak nieco dziwnie, gdy znalazłem się w pomieszczeniu pełnym mumii. Nagle ktoś klepnął mnie w ramię, a gdy się odwróciłem, nikogo za mną nie było. Sądziłem, że to kuzynka się wygłupia, ale ona gdzieś zniknęła. Aha, pewnie ukryła się za jakąś gablotą, pomyślałem, i udaje ducha. Przyczaiłem się przy wielkim sarkofagu i czekałem, aż pojawi się przy nim Marcela. Chciałem jej dać nauczkę i też ją wystraszyć, ale nagle ktoś znowu klepnął mnie w ramię, a ja podskoczyłem jak oparzony, bo nikogo nie było w pobliżu. Tego już było za wiele. Lepiej stąd idźmy. Te mumie straszą, poskarżyłem się mamie. Rodzice spojrzeli na mnie zdumieni. Synku, mumie nie straszą, uspokajała mnie mama. To tylko twoja wyobraźnia. Obraziłem Nefertiti. Powiedziałem, że ma odgryzione ucho i chyba się na mnie wkurzyła.
Jędrku, to tylko rzeźba. Nie mogła się na ciebie wkurzyć. Tata się zaśmiał.
A jeśli rzuciła klątwę? Tak jak Tutanchamon na odkrywców swojego grobowca?
To bardzo sensacyjnie brzmi, ale tak naprawdę nie było żadnej klątwy, zapewniła mnie mama.
Marcela mówiła, że wszyscy zmarli.
Mama przewróciła oczami. Zmarł lord Carnarvon, ale jego śmierć nie była związana z klątwą. Howard Carter żył długo, a tak w ogóle... To gdzie jest twoja kuzynka? Mama nagle się zaniepokoiła. Tu jestem! Jak na zawołanie Marcela wychynęła zza jakiegoś posągu i łypnęła na mnie z tajemniczym uśmieszkiem na ustach. Domyślałem się, że to ona mnie straszyła, ale nie miałem pojęcia, jak to zrobiła, więc nie mogłem jej tego udowodnić. Odetchnąłem jednak z ulgą, gdy opuściliśmy salę z mumiami i na krótką chwilę przenieśliśmy się do starożytnego Babilonu. Oczywiście nie wsiedliśmy do żadnego wehikułu czasu, tylko przeszliśmy przez zrekonstruowaną w muzeum bramę Isztar, ozdobioną niebieskimi płytkami oraz postaciami lwów.